Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim gościem jest Bożena Pierzgalska, szefowa nauczycielskiej Solidarności. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Taka sprawa jest obecnie dziś realizowana i chodzi o to, że wracają dzieci do szkół. Jeszcze na początku marca zastanawialiśmy się, czy po świętach będzie normalnie, dzieci wrócą do szkół, a tymczasem dzieci wracają, ale przed komputery. Czy trwają jakieś rozmowy, jak to będzie wyglądać po 9 kwietnia, bo już za chwilę rząd ma ogłaszać informacje dotyczące nowych obostrzeń albo luzowania. Zobaczymy, jak Państwo do tego podchodzicie.
No, panie redaktorze, wydaje się po roku, że jedyna odpowiedź słuszna jest taka, że tak naprawdę my wszyscy dopiero dowiemy się, jak rzeczywiście dalej to będzie wyglądało, ze względu na to, że oczywiście rządzący również odpowiadają, to zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna. My oczywiście w województwie lubuskim wczoraj to zostało podane. Możemy patrzeć optymistycznie, bo u nas te spadki są jednymi, spadki zachorowań są jednymi z największych, więc być może, jeżeli wrócimy do takiej zasady, że jednak pewnymi regionami, województwami czy jakimiś mniejszymi obszarami będą luzowane te obostrzenia, to być może okaże się, że niebawem rzeczywiście, no przynajmniej część dzieci powróci do szkół, ale naprawdę dzisiaj trudno jest powiedzieć. Pan pytał, czy są rozmowy. Oczywiście, że są rozmowy, ale Solidarność skupia się raczej na tym, żeby rozmawiać o pewnych ułatwieniach, o pewnych zasadach, które mogą służyć tej nauce, która jest w tej chwili, a nie dyskutowaniu na temat tego, czy już możemy wrócić, czy nie, bo my nie jesteśmy fachowcami w tej dziedzinie i absolutnie takich pomysłów nie mamy. No więc czekamy, zobaczymy, jak to będzie. Staramy się wspierać nauczycieli, staramy się wspierać również rodziców, ale tyle tylko możemy w tej chwili zrobić.
To zadam pytanie trochę inaczej. Czy w takim razie nauczyciele, czy szkoły są przygotowane na to, żeby uczniów przyjąć? Czy szczepienia nauczycieli już zakończone i czy jesteśmy w stanie stwierdzić, że tak, kadra, która przyjdzie, będzie mogła dzieci przyjąć do szkół bez obaw o większą ilość zakażeń?
No, ja przypomnę, że nauczyciele są szczepieni szczepionką AstraZeneca, a to oznacza, że do następnej szczepionki muszą czekać 12 tygodni. W związku z tym te drugie szczepienia to będzie tak gdzieś połowa maja. W związku z tym no, ta ochrona, którą nauczyciele mają, jest taka połowiczna, bo są po pierwszej szczepionce. Ale no, ja chciałam przypomnieć, że to tak naprawdę nie o samych nauczycieli chodzi. Raczej chodzi o to, jak tego wirusa między sobą mogą dzieci przekazywać i później nieść do domów, a więc zarażać dzieci, zarażać swoich domowników. To jest największy problem, bo sama kwestia tego, czy nauczyciele są chronieni, to jeszcze nie jest wszystko. Oczywiście, jeżeli nauczyciele są zdrowi, ma kto uczyć tych uczniów, to już jest duży sukces, ale jednak nie tylko o to w zarażaniu, w przenoszeniu wirusa chodzi. Wydaje się, że nauczyciele doskonale już opanowali sprawę tego nauczania. Jest to dla nich, ja powtarzam to wielokrotnie, jest to dla nich dużo bardziej uciążliwe, ponieważ takie nauczanie bardziej przypomina zajęcia indywidualne. Mimo że są prowadzone lekcje online, to jednak sprawdzanie, to jednak kontakt z uczniami zajmuje dużo, dużo więcej czasu i w związku z tym no, nauczyciele też już są bardzo, bardzo tym zmęczeni, chcieliby wrócić do klasy, chcieliby poczuć tę atmosferę. No ale cóż, wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji. coraz bardziej zniecierpliwieni, no ale jesteśmy...
No właśnie, o to chciałem też panią zapytać.
Odpowiedzialni.
Ta nasza szkoła, czy ona przypadkiem się nie staje szkołą przetrwania? Wszyscy i uczniowie, nauczyciele i rodzice muszą stawać się bardziej elastyczni, dostosowywać się do warunków, które panują. No i pytanie, czy na tym nie ucierpi jakość nauczania? Już się mówi o tym, że ci, którzy obecnie podejmują edukację, mowa o uczniach, mogą mieć trudniejszy start w życie i również to się odbije na późniejszych ich chociażby wynagrodzeniach, przez to, że ta nauka będzie tak wyglądać jak obecnie.
Oczywiście ma pan rację i z wypowiedzi pana ministra Czarnka wynika, że jednak to zostało dostrzeżone, a więc dodatkowe środki na zajęcia wyrównawcze, które ewentualnie będą mogły uczniom pomóc, chociaż przyznam szczerze, że ja też niektóre osoby tak zachwycające się tym pomysłem staram się troszeczkę studzić, bo mówię, no okej, dobrze, bardzo dobrze, że te pieniądze są i że takie zajęcia będą potrzebne tam, gdzie rzeczywiście uczniowie nie będą mogli sobie dawać rady, tylko my musimy pamiętać, że jakby w odrabianiu tego wszystkiego, w nadrabianiu tego wszystkiego, wydolność uczniów też jest ograniczona. Oni będą musieli robić to, co na bieżąco, dodatkowo jeszcze pewne zaległości.
No nie da się roku nadrobić w miesiąc, prawda,
oczywiście,
czy dwa.
Oczywiście, więc my też nie udawajmy, że jest super, po prostu pójdą do szkoły i wtedy będzie im się tam wkładało do głowy, będą mieli tyle zajęć, ile będzie można, żeby tylko wyrównać. No nie, no będą mieli tyle zajęć, ile oni będą mogli przyjąć, ile będą mogli uzupełnić. To jest ewidentne, natomiast ja powiem tak, że zawsze we wszystkim trzeba szukać czegoś dobrego. Też wielokrotnie o tym mówiłam, że nauczyciele sami widzą, że efekty ich tej naprawdę niezwykle ciężkiej, takiej żmudnej pracy nie są takie jak w klasie, bo to jest zupełnie inny system i to jest ewidentne. Natomiast my musimy też patrzeć na to troszeczkę inaczej, że jest to dla nas niezwykle ważne doświadczenie, które jeżeli potrafimy dobrze spożytkować, jeżeli potrafimy dobrze przyjrzeć się temu, co zostało zrobione, jakich metod używaliśmy, w jaki sposób pracowaliśmy, to pewne rzeczy będziemy mogli wykorzystać i w pracy szkolnej, o których wcześniej nie myśleliśmy, albo myśleliśmy na zasadzie, że powiedzmy za 10 lat może zaczniemy się takimi metodami posługiwać, ale również w relacjach między rodzicami.
Halo, czy się słyszymy? Bo coś nam przerwało rozmowę. Czy jest pani po drugiej stronie?
Tak, jestem.
O, jesteśmy. No tak, ta szkoła przerwało nam coś, ale może to i dobrze, bo musimy też inne tematy. Gdyby pani spuentowała właśnie.
Tylko jedno zdanie, że również w tych relacjach, które są między podmiotami w szkole, będziemy mogli pewne spostrzeżenia, pewne doświadczenia wykorzystać i troszeczkę inaczej na siebie patrzeć, a to też jest jakaś wartość dodana.
Powiedziałem, może to i dobrze, bo mam jeszcze kilka pytań do pani. Bezrobocie w drugi miesiąc z rzędu najniższe w 2021 roku w całej Europie. Eurostat podaje na poziomie 3,1%. Skąd taka informacja według również Solidarności, która zajmuje się sprawami zatrudnienia? Bezrobocie najniższe, czy to skuteczność tych tarcz antykryzysowych prowadzonych przez rząd? Czy może sytuacja jest taka, że w naszym kraju po prostu brakuje rąk do pracy?
No to z pewnością brakuje rąk do pracy. W końcu wyeksportowaliśmy miliony ludzi do innych krajów, gdzie budują PKB tamtych społeczeństw, więc nie oszukujmy się. No ale wydaje się, że tak, nie jesteśmy tak jak kraje na przykład południa społeczeństwem, które postawiło tylko i wyłącznie na usługi. U nas raczej ten duży przemysł jest dominujący, w związku z tym tych zakładów pracy, mimo że tęsknimy do restauracji, kosmetyczek, fryzjerów i tak dalej, to jednak zatrudnienie jest dość stabilne właśnie dzięki temu, że te większe firmy jednak pracują cały czas. Czasami oczywiście są pewne wahnięcia, czasami pracownicy są na na jakiejś kwarantannie, ale jednak te zakłady ciągle pracują. No wydaje się, że ten sukces rzeczywiście jest porażający dlatego i niezwykle ważny, dlatego że dla odbicia gospodarczego utrzymanie tego stabilnego zatrudnienia jest praktycznie podstawą. W momencie, kiedy się wyszczepimy, w momencie, kiedy rzeczywiście ten wirus przestanie być taki groźny, to poszukiwanie pracowników albo odbudowywanie tych firm byłoby jednak taką stratą czasu i wielką taką ekonomiczną dziurą, a to, że udało się utrzymać pracowników, będzie powodowało, że tak praktycznie z marszu to będzie można robić. No i poza tym stabilizacja jednak oprócz pieniędzy też pewien komfort jakiś taki wewnętrzny jest ważny, więc to, że rodziny jednak nie mają takiego poczucia zagrożenia, jakiegoś takiego bezwzględnego zagrożenia, też jest niezwykle ważne dla tego, żeby patrzeć optymistycznie w przyszłość. To jest niezwykle ważne.
Dziś 7 kwietnia, mówi Pani o optymistycznym spojrzeniu w przyszłość, a dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia. I tutaj kłaniamy się wszystkim tym lekarzom, pielęgniarkom, położnym, ale też ratownikom medycznym, kierowcom karetek, wielu, wielu osobom zaangażowanych w służbę zdrowia, w ochronę zdrowia. I też pandemia chyba bardzo ujawnia to, co Pani powiedziała przed chwilą, że bardzo widać w Polsce odpływ ludzi za granicę, którzy tam budują PKB, również jeśli chodzi o ochronę zdrowia. Właśnie lekarzy zaczyna nam brakować. Pandemia również obnaża w pewien sposób te braki, ale też możliwości służby zdrowia, bo się okazuje, że lekarze pracują już na tak dużych obrotach, że w pewnym momencie może nam zabraknąć, gdy nie zadziałają te obostrzenia i też samodyscyplina, zabraknąć po prostu łóżek. Jak Pani by spuentowała to, co się obecnie w służbie zdrowia?
No cóż, ja raczej powiedziałabym to, co mówią fachowcy, że łóżek tak naprawdę nie powinno nam zabraknąć, dlatego że przedmioty mają to do siebie, że można je uzupełnić. Natomiast naszym największym problemem jest jednak brak lekarzy, brak pielęgniarek. No, patrzymy z podziwem na tych ludzi, którzy eksploatują się w sposób rzeczywiście imponujący i praktycznie nie ma słów, żeby im dziękować, zwłaszcza w tym momencie za to, co robią. No ale wydaje się, że tutaj widzimy w tej sytuacji, że muszą być podjęte jakieś kroki, które spowodują, że tego odpływu lekarzy nie będzie. I ja bym nie uważała, że jest to wyłącznie podnoszenie, niekończące się podnoszenie wynagrodzeń, ale jednak pewnie chodzi tutaj też o inne sprawy i mam nadzieję, że po tej pandemii rząd razem z tym środowiskiem wypracuje jakieś takie zasady, które pozwolą lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych właśnie zachować tutaj u nas, pozyskać też nowych ludzi. No ja się cieszę, że trochę więcej tych miejsc na studiach, może trzeba jeszcze więcej, trudno powiedzieć, ale jednak to wymaga takiego przewartościowania tego wszystkiego. To same podnoszenie wynagrodzeń chyba to jeszcze na tym się nie kończy.
A to mówiła Bożena Pierzgalska, szefowa Nauczycielskiej Solidarności. Bardzo dziękuję Pani za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
Rozmowa po 9:00.